Jesteś na budownictwie, na Politechnice, ale również wciąż w Karanie. Co tam dalej się dzieje w jednym i w drugim miejscu?
No więc tu jest, w Karanie jest mocna praca nad sobą. Ten moment pojednania, spowiedzi dał mi dużo powera i dużo pracy nad sobą, otwartości. Przede wszystkim tego, że ja zacząłem w pewnym stopniu ufać innym ludziom, prawda? I to doświadczenie z tego konfesjonału pozwoliło mi otworzyć się i zaufać innym ludziom, że no, między innymi właśnie te moje wyobrażenia, jakie miałem przed, że jeśli powiem terapeucie, psychologowi o tym, co robiłem, o tym wszystkim, to mnie zamkną i będę siedział do końca życia. A w tym momencie, jak się otworzyłem, to już, że tak powiem, runęły te moje wyobrażenia. I jakoś jestem, hasam na wolności i tyle, i cieszę się. Z Politechniką było tak, że ja strasznie się bałem, że mnie nie wyrzucili, więc uczyłem się. Prosiłem Boga o obecność, o to, żeby mi błogosławił na tych studiach. I
w pewnym momencie chyba wezwali cię nawet do dziekanatu z jakichś powodów, a ja dobrze pamiętam, tylko
tak, tak,
ciekawa
tak.
Była ta przyczyna.
No właśnie, kolega przychodzi po pierwszym roku i mówi: słuchaj Marcin, wzywają cię, pani z dziekanatu cię szuka. I ja byłem cały przestraszony, na ugiętych kolanach, nogi miałem jak z waty. Poszedłem tam przestraszony, wylękniony, otwieram drzwi i w ogóle mówię: pani mnie wzywała? Ona mówi: tak, tak, pisz pan numer konta, bo stypendium naukowe żeś pan dostał. I mówię, to by zabawna historia, bo to jest kolejny cud, nie? Ja w szkole średniej maturę zaliczyłem na 4,2, bo Bogu dzięki, że nauczyciele byli tak łaskawi, że mnie przepuścili, bo ja dzięki temu dostałem otwarte drzwi na studia, nie? I dzisiaj to widzę, nie wiedziałem tak naprawdę, po co mi ta matura i do czego potrzebna, nie? Ale moje życie zaczęło się zmieniać i jedną taką ważną rzeczą, w której mi bardzo mocno Pan dodał sił na tamtą chwilę, to był taki komunikat z tego ośrodka i od tych ludzi, że ja najlepiej, jak nie chcę brać narkotyków, chcę zacząć nowe życie, to nie będę mógł zadawać się z ludźmi, którzy biorą, którzy piją, którzy kradną. I ja w pewnym momencie byłem strasznie roztrzęsiony. Po prostu jak ktoś by mnie kijem baseballowym przez głowę trzepnął. I ja mówię: jak to? Jak to? Ja mam to wszystko zostawić? Ale o co chodzi? Mówię, to do kogo ja mam iść, jak ja nikogo innego nie znam? Ja znam tylko ludzi, którzy ćpają, chlają i kradną. Ja w takim towarzystwie się wychowywałem, ja nie znam normalnych ludzi. I to był taki mój moment przełomowy, że ja postanowiłem sobie, że jeśli to tak ma być, to ja to spróbuję. Bo kiedyś jeden z terapeutów mi powiedział, mówi do mnie tak: Marcin, ty znasz to życie bez narkotyków? I ja zacząłem się tak zastanawiać, no jak, no w wieku 12 lat zacząłem ćpać i już popłynąłem. Mówię, nie znam do końca tego swojego życia i takiego życia na trzeźwo, nie? I mówi do mnie tak: spróbuj. Do narkotyków zawsze będziesz mógł wrócić, nie? I ja to samo dzisiaj mówię do wszystkich, nie? Czy znacie tą drogę, czy znacie to życie z Bogiem, z Jezusem? Spróbujcie. Do grzechu zawsze będziecie mogli wrócić. Spróbujcie żyć z Jezusem, nie? I to jest ta łaska, która mnie trzyma. Ja miałem bardzo dużo takich momentów, takich cudów. W pewnym momencie już właśnie po tym ośrodku, kiedy wróciłem do Warszawy, zacząłem pracować, jeszcze ciągnąłem studia. To były ciężkie momenty, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że ja jestem sam. I ja, żeby zabić tą swoją samotność, to wymyśliłem sobie, że będę jeździł z kościoła do kościoła na inną, za każdym razem w inne miejsce, na inną Eucharystię, nie? I tak sobie zmieniałem te kościoły, zmieniałem sobie te miejsca. I w pewnym momencie trafiłem na kościół Świętej Anny. w Warszawie i mówię, nie no, taka msza na 21. Mówię, okej, się tu czuję, nie? Ale fajnie, fajny jest ten ksiądz, fajni są ci ludzie. Ja tutaj czuję ducha tego modlitwy, czuję obecność Boga i ja mówię, tu będę chodził. I sobie tak postanowiłem, że tu będę chodził. No właśnie, i tam poznałem parę osób, z którymi zacząłem utrzymywać kontakt. No właśnie, no i w pewnym momencie też takiego mojego kryzysu jedną z tych osób był Sebastian. No i w momencie takiego mojego kryzysu, kiedy ja w pewnym momencie już gdzieś tam się pogubiłem w tym swoim, już na tej mojej drodze nawrócenia, zacząłem ryczeć jak wół, padłem na kolana, miałem dość wszystkiego i mówię, Boże, jak tak ma wyglądać moje życie, to ja tak nie chcę żyć, zabierz to życie ode mnie. Albo mówię, albo coś zrób. Trochę przyszantażowałem go, teraz tak patrzę, ale trzeba jednak walczyć o swoje i prosić, jak nie prośbą, to groźbą. Więc parę dni po tym zadzwonił Sebastian i mówi, słuchaj, nie mieliśmy tak nie wiadomo jakiego kontaktu. On zadzwonił tak, teraz na to patrzy, nic gruszki, nic pietruszki i mówi o jakichś rekolekcjach, nie? Ja mówię, wiesz co, mówię, nie wiem o co ci chodzi, ale idę. Idę. I poszedłem i... No i właśnie, tam na te rekolekcje akurat prowadzili ojcowie, współzałożyciele Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. W ogóle całej wspólnoty. Oczywiście dodam, że założycielką jest Maryja, dlatego współzałożyciele. I poszedłem i ja tak sobie wszedłem do tego kościoła i pierwsze co, tam znałem tylko Sebastiana, ja mówię, Sebek, to ty sobie leć, a ja sobie tu stanę z boczku i patrzę, konfesjonał, no to poszedłem, się wyspowiadałem i stoję, modlę się, słucham i nagle w pewnym momencie ci ludzie zaczynają się modlić, podnoszą rękę, tu modlą się językami, ja wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, nie, i patrzę się na nich, mówię, co się dzieje, nie, ale patrzę, trochę jestem poddenerwowany, ale ogólnie jest mi dobrze, dobra, zostaję, nie? W pewnym momencie ci kapłani zaczęli chodzić po tym kościele, nakładać ręce i w ogóle ci ludzie zaczęli padać. Ja w ogóle byłem wystraszony, mówię, co tu się dzieje, gdzie ja jestem? Mówię, o co chodzi, nie?
Sprecyzujmy, żeby najmniej nie mdleli ci ludzie.
Nie mdleli. Dzisiaj wiem, że to zaśnięcie albo spoczynek w Duchu Świętym. I to właśnie tak było. I właśnie tam było wystawienie Najświętszego Sakramentu i właśnie były różne uzdrawienia i proroctwa. I ja pamiętam słowa ojców, ojca Enrique i ojca Antonello, jak w tamtym momencie mówili o tym, że są tutaj trzy małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci. I Pan Jezus przychodzi do was i wam narodzi się w przeciągu roku dziecko tych trzech małżeństw. I mówi, jedno z tych dzieci będzie chrzcił jeden z nas. Ja nie wiem dlaczego, ale wyłapałem to proroctwo i zapamiętałem. Dopiero później poznałem moich przyjaciół ze Szczecina, którzy starali się przez wiele lat o dziecko i tak, do nawet było tak, że jedno stracili, umarło przed narodzeniem się i no właśnie, Jania z powrotem była w stanie błogosławionym, urodziło się dziecko i oni chrzcili te dziecko w takiej miejscowości pod Poznaniem Bóg, w Buku. I w tym momencie, jak miał być chrzest, to był To był przyjazd ojców. Ojciec Henryk i ojciec Antonello miał przyjechać. No i właśnie tak się stało, że ojciec Henryk miał problemy ze zdrowiem i musiał zostać, a ojciec Antonello przyleciał sam i ochrzcił Julkę. Nie? I to jest wypełnienie się tego proroctwa. Ja to dzisiaj wspominam i mówię o tym, bo to jest dla mnie niesamowite. Nie? Ja tak można powiedzieć, że też przez to, jak niewierny Tomasz, włożyłem w bok Pana Jezusa, w ranę Pana Jezusa swój palec i doznałem tego miłosierdzia i tego olśnienia, nie? I takie sytuacje mi po prostu pokazują o tym miłosierdziu, o tym, że Bóg istnieje, że walczy, że przypomina. Ja na tą chwilę pewnych rzeczy nie rozumiem, nie? Ale mam przekonanie, że za parę lat może o tym wszystkim się dowiem, dlaczego to tak się dzieje teraz i już nie. No i może coś o wspólnocie, bo jeszcze tak, no niedużo czasu nam zostało, a tyle jest do powiedzenia.
Bo mówiłeś w przerwie, kiedy słuchaliśmy piosenki, że wiele cudów doświadczyłeś, wielu cudów miłosierdzia, pewnie również w związku ze wspólnotą, więc jakich na przykład?
No właśnie, no jednym z tych cudów to było to, że my mieliśmy bardzo mocne pragnienie, żeby ta wspólnota istniała w Warszawie. Było nas parę takich osób, kontakt z misjonarzami był bardzo, bardzo ograniczony ze względu na to, że misjonarzy nie było w Polsce, mieszkali jeszcze w Brazylii. Ale nasze pragnienia były takie, my pomimo tego, że nie mieliśmy ani numerów telefonów, ani maili, to po prostu znaleźliśmy kontakty i kanaliki, dzięki Bogu, i dotarliśmy do misjonarzy, którzy przyjechali, zorganizowali rekolekcje w Warszawie, które rozeznanie, czy ta wspólnota ma powstać w tym miejscu. I ja pamiętam taki jeden moment z tego rozeznania. Jak misjonarze pytają się, czy tutaj w tym kościele są jakieś małżeństwa. I tam dwa albo trzy małżeństwa podniosły rękę. I oni mówią, my nie wiemy, o co chodzi, ale my mamy takie proroctwo o to, że z tej wspólnoty warszawskiej wyjdzie bardzo dużo małżeństw. Nie? I mówię, ja, ale o co chodzi, o co kaman, nie? I teraz po tych ponad 4 latach działania tej wspólnoty, no właśnie, no w środę byłem na spotkaniu i dostałem zaproszenie od przyjaciół, którzy się poznali we wspólnocie i którzy biorą ślub 29 sierpnia i w tym momencie również inni przyjaciele ze wspólnoty też biorą ślub, także po prostu owoce są mega, nie? Także tak, jeszcze dodam, że po prostu no, Pan Bóg mnie postawił w takim miejscu i w takim czasie i w sumie postawił mnie i zadał mi takie samo pytanie, nie? Jak może nie ten niestosowne, żebym się porównywał, ale nie chodzi mi o porównanie, ale takie pytanie, jak już tu padło, nie? Jak do Maryi. Ja wtedy powiedziałem, tak, okej, jestem, wchodzę w to, spoko, ja już troszeczkę poznałem Cię, Tobie zaufałem i do tej pory się nie zawiodłem na Tobie. Mówię, spróbuję. No i te początki Przymierza Miłosierdzia w Warszawie, tej grupy były ciężkie, ale błogosławione. Ja pamiętam momenty, kiedy my zorganizowaliśmy te rekolekcje, pierwsze rekolekcje Talita Kum, na które przyszło około 100 osób. Byli misjonarze, była grupa ze Szczecina i wybrali koordynatorów. No i właśnie jednym z koordynatorów stałem się ja. I na tym spotkaniu ci misjonarze mówią do nas, że rozeznali, żebyśmy my byli koordynatorami. No i my odpowiedzieliśmy, ale czy wy wiecie, kogo bierzecie? Czy wy nas znacie? Czy wy chcecie takich nas, niedoskonałych, takich grzeszników i takich po prostu najgorszych? I oni powiedzieli, że tak. Oni mają takie światło od Boga, że tak. No i powiedzieli, że okej. I my też się żeśmy zgodzili, a oni obiecywali nam jedno. Ale pamiętajcie, że my możemy obiecać wam jedno. My obiecujemy wam krzyż. No i ten krzyż, ja widzę, że było ciężko, ale to jest moc błogosławieństw. Dzisiaj tak przychodzi od 100 do 200 osób na spotkanie, a pamiętam pierwsze te spotkania, my się nie mieliśmy gdzie podziać. My, koordynatorzy, jeździliśmy z plebanii do plebanii, z parafii do parafii, pukaliśmy w drzwi i pytaliśmy się, czy my możemy się spotkać tutaj ze wspólnotą. Jesteśmy nową wspólnotą. No i ciężko było, ale Pan Bóg to prowadził, nie? Nie mieliśmy kapłana. Zaczęliśmy się modlić właśnie o to, żeby Pan Bóg postawił tego kapłana na naszej drodze. Podjęliśmy posty, nie? I to taki, ja tak za bardzo nawet nie wiedziałem, o co chodzi, nie? I słyszałem o poście, więc zacząłem pościć o chlebie i wodzie. I zacząłem pościć i mówię, dobra, to ja za tego księżulka, żeby się znalazł, ten opiekun do naszej wspólnoty. No i spotykamy się tak dosyć intensywnie z tymi koordynatorami, zaczęliśmy się spotykać i w pewnym momencie gdzieś tam na jedzenie, no ja mówię, ja to nie, dziękuję. No ale słuchaj ty, ale wczoraj też nie jadłeś, przedwczoraj też nie jadłeś, o co chodzi, nie? Nie, no nic, nieważne, no ale, mówię, ale o co chodzi? No wiesz, bo ja te posty podjąłem o chlebie i wodzie. No ale jak to? Przecież wczoraj też nie jadłeś. No mówię, wczoraj też pościłem. No a przedwczoraj? No przedwczoraj też. Mówi, człowieku, zwariowałeś. To mówi, to tylko mówi jeden dzień, a nie mówi ciurkiem. No ale poszła inicjatywa, że dopóki się nie znajdzie ksiądz, że my wśród koordynatorów się zazębialiśmy tymi postami, modlitwami. No i kolejny cud, nie? Jak przyszli księża, to Pan Bóg dał dwóch naraz. Dwóch w tym samym momencie przyszło i to było takie mega błogosławieństwo, nie? I ja mówię, że to jest Boże dzieło. Gdyby to nie było Boże dzieło, to gdyby to było coś stworzone przez nas, przez ludzi, to już dawno by się rozsypało. A Pan Bóg to prowadzi, Pan Bóg to błogosławi, Matka Boża jest opiekunką tego dzieła i założycielką. I ona wyprasza same największe łaski dla tej wspólnoty. Dzisiaj to jest ogromna wspólnota z ogromną mocą. Wychodzi do osób bezdomnych, do ubogich, służy osobom bezdomnych. Wychodzą dziewczyny do prostytutek z ewangelizacją. Ja chodzę do więzienia, do poprawczaków, jest diakonia ewangelizacyjna poprzez taniec, poprzez śpiew. Organizujemy różnego rodzaju imprezy, wynajmujemy w centrum Warszawy klub i jest to impreza z Jezusem, z adoracją Najświętszego Sakramentu, z możliwością wyspowiadania się bez alkoholu, bez narkotyków i też jest niesamowite doświadczenie i powiem takie krótkie świadectwo, że to po prostu nie zna człowieka ani dnia, ani godziny. I ostatnio właśnie na jednej z tych kristotek przyszedł gościu, który był pod wpływem alkoholu i ja go zaprosiłem tam do środka. I on akurat było takie uwielbionko, Marta Ławska, która też śpiewa w TGD, ona to prowadziła i była modlitwa, wznieś swoje ręce, teraz się módl za tą osobę, za którą chcesz i tam ja widzę tych chłopaków dwóch i jeden po prostu tak się modlił za drugiego tego chłopaka i to było dla mnie niesamowite świadectwo, nie? Tego, że pomimo to był może tamten moment, w którym oni spotkali Boga, nie? I w którym i w którym to będą pielęgnować, bo my jako wspólnota nam nie zależy na tym, żeby przyciągać do przymierza miłosierdzia, tylko na tym, żeby te owieczki były przy Bogu. Nieważne gdzie, nieważne jaką drogą, czy Eucharystia, czy modlitwa, czy neokatechumena, czy oaza odnowa itp., ale przy Bogu.
To jeszcze zakończmy tak szybko może. Jaki jest Jezus?
Jezus jest bardzo dobry, jest łaskawy, jest gość. I jeszcze dodam tylko, że jak kiedyś cierpiałem na samotność, jak padłem na kolana, zacząłem ryczeć, mówię, Panie Jezu, daj mi jakieś lekarstwo na moją samotność. To mi podrzucił tutaj niezłą niewiastę, którą kocham, została moją żoną. Cierpiałem na samotność, więc dał mi jedno dziecko, cierpiałem na samotność, dał mi drugie dziecko, cierpiałem na samotność, dał mi trzecie dziecko, więc nie mam czasu się kiedy nudzić i pamiętam zawsze o nim, właśnie widząc, jak te moje szkraby biegają.
Chwała Panu.
Chwała Panu. Pozdrawiam wszystkich.
Dzięki za rozmowę.
widzę winę w innych. Dlaczego sam często czuję się niewinny? Tak dzieje się, ja nie chciałem przecież źle, nie, nie. Innych tacy jacy są, oceniam swoją miarą, to jest zawsze błąd. Dlaczego często mijam innych jak powietrze? Dlaczego mógłbym pomóc, ale mi się nie chce? Przecież wszyscy pragniemy szczęścia, nie chcemy nienawiści, a błogosławieństwa. Została nam droga do przejścia, do zwycięstwa. Daj mi moc, aby mógł pokonać w sobie całe zło. Daj mi moc, daj mi moc. Takim balastem.